Dzień dobry, naszym gościem jest pan Dariusz Jurczak z Muzeum Historycznego Wełku. Witamy.
Dzień dobry.
Panie Dariuszu, w sobotę miejskie obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Poprosimy o kilka słów na temat przebiegu tych uroczystości Wełku.
Jak co roku obchody rozpoczną się pod pomnikiem w Parku Solidarności złożeniem kwiatów. O godzinie 17, jak co roku też zawyją syreny. I później o godzinie 18 będzie msza w katedrze.
Przypomnijmy, jak doszło do Powstania Warszawskiego. Poprosimy o kilka słów na temat kontekstu historycznego tego wydarzenia.
Na wybuch powstania złożyło się kilka elementów szczęśliwych i nieszczęśliwych i takim najważniejszym to było zbliżanie się Armii Czerwonej do Warszawy. Natomiast jeszcze takie inne były. Jeden z nich to był zamach na Hitlera, ja przypomnę, 20 lipca 1944 w Wilczym Szańcu, gdzie wydawało się, że w momencie zamachu, że Niemcy stracili w ogóle dowodzenie, przynajmniej początkowo tak się wydawało. Poza tym 22 lipca został ogłoszony manifest PKWN w Lublinie, gdzie władze radzieckie podkreślały, że jest nowy polski rząd. I rząd londyński, tak samo władze wojskowe, przedstawiciel rządu w Warszawie i władze wojskowe postanowiły przywitać Armię Czerwoną w Warszawie, w wyzwolonej Warszawie w założeniu przez powstańców, jako gospodarze. I te wszystkie elementy, które tutaj były, słabość armii niemieckiej, podchodzenie Armii Czerwonej pod Warszawę, zamach na Hitlera, manifest PKWN, one złożyły się na to, że władze były gotowe na to, żeby to powstanie wywołać. Jeszcze oczywiście działo się tam kilka innych rzeczy po drodze. Sprawdzono gotowość, przeprowadzono próbną mobilizację. Się okazało, że 80% powstańców jest gotowych do powstania. Tak, zgłosiło się 80% powstańców. Natomiast okazało się, że jest bardzo mało broni. I tak wyglądało w przededniu wybuchu powstania. Sytuacja w Warszawie.
I o godzinie 17, 1 sierpnia, to powstanie wybuchło.
Dokładnie tak, z tym, że okazało się, że bardzo mało powstańców dotarło, bo szacuje się, że mniej jak 50% powstańców dotarło na swoje stanowiska, na pozycje wyjściowe. Władze powstania liczyły na zaskoczenie, natomiast Niemcy poprzez konfidentów, poprzez agentów, poprzez współpracowników wiedzieli, że to powstanie o godzinie 17 wybuchnie i już o godzinie 16.30 w całej Warszawie ogłoszono alarm. W jednostkach niemieckich, te, które były, w policji, wojska, jednostki zapasowe, ja przypomnę, że na lotniskach, tak, na Okęciu, były przygotowane już na atak powstańców. Także efekt zaskoczenia zginął zupełnie. I poza tym dowództwo powstańcze za bardzo rozproszyło swoje siły, tak? Bo zamiast skupić się na kilku głównych, między innymi na arteriach drogowych przebiegających przez Warszawę, tak? Aleje Jerozolimskie, to postanowiono zdobyć jak najwięcej budynków, tak? I się okazało, że siły są bardzo rozproszone, amunicji jest mało i w tym momencie, prawda, zaczyna się to rozmywać. Oczywiście zdobyto kilka ważniejszych budynków, budynek Pasty, tak? Ale zdobyto po prostu za mało, tak? Za mało i powstanie, pierwsza inicjatywa była w zasadzie przez 4 dni w rękach powstańców. Później zaczęła przechodzić w ręce Niemców. Złożyło się na to kilka powodów.
I te powody to właśnie brak tego elementu zaskoczenia, rozproszenie, niedotarcie takiej liczby powstańców, jaką zakładano na te punkty. No tutaj powiedzmy o tym, ile czasu trwało to powstanie.
Powstanie trwało 63 dni od 1 sierpnia do 2 października i miało kilka takich momentów zwrotnych. Ja może chciałem powiedzieć o takim, który jest bardzo mało znanym, bo my zawsze kojarzymy z takim głównym dowódcą sił niemieckich Erich von den Bach-Zalewskiego, tak? Natomiast Erich von den Bach-Zalewski przybył do Warszawy dopiero 5 sierpnia. Natomiast w pierwszym momencie powstania, tym takim najmniej znanym, bo my zawsze mówimy o tym, co działo się później, w połowie sierpnia, na początku września, tak? No i sam efekt końcowy, prawda, czyli 2 października. Natomiast ja chciałem przypomnieć ten najmniej znany. Otóż kiedy rozpoczęło się powstanie, bo my znamy najbardziej mówimy o godzinie W, o godzinie 17, prawda, zdobycie kilku elementów, natomiast na początku dowódcą sił niemieckich był Rainer Stachel. To była taka postać bardzo nieciekawa. On był oficerem lotnictwa i dowodził obroną Wilna parę tygodni wcześniej, w lipcu 1944, kiedy wybuchła operacja, kiedy była przeprowadzona w Wilnie operacja Ostra Brama, kiedy Armia Krajowa, żołnierze Armii Krajowej razem z Armią Czerwoną szturmowali Wilno. I on po upadku Wilna przyjechał właśnie do Warszawy i pierwszego dnia, już od razu pierwszego dnia, 1 sierpnia i 2 sierpnia, kiedy rozpoczęły się te główne walki, wydał rozkaz, że należy mordować ludność cywilną. Tak? Czyli to był jego pierwszy rozkaz, że wszystkich mężczyzn, których żołnierze niemieccy spotkają, mają zabijać na miejscu, bo albo jest podejrzenie, że to jest powstaniec, albo to może być powstaniec. Tak? Także on przyczynił się do tego, co działo się od razu, od pierwszego dnia powstania. Tak? I ja może przypomnę jeszcze taką rzecz, że na samym początku nie było tych najgorszych oddziałów. Tak? Pierwsze 2 dni to w zasadzie walczyły oddziały frontowe, które przychodziły, które wycofywały się przez Warszawę głównymi arteriami. I tych oddziałów frontowych było całkiem sporo. I tu powstańcy mieli inicjatywę, bo oddziałom tym frontowym nie zależało na walce. One chciały jak najszybciej przejść przez Warszawę, tak? Te, które się wycofywały. I im nie zależało na tym, żeby walczyć. Głównie o to, żeby ochronić swoje linie komunikacyjne, tak? I kolejowe, i drogowe, tak? I przede wszystkim mosty. Natomiast dopiero w momencie, kiedy dotarły grupy policyjne, tak? Oskara Dirlewangera przede wszystkim, tak? Heinza Reinefarta, to taka najbardziej znana, to rzeczywiście oddziały Reinefarta szacuje się, że to były grupy SS i policji z dystryktu Warty, czyli z Poznania, tak, z okolic Poznania. I one szacuje się, że w trakcie powstania wymordowały 100 tysięcy ludzi, tak, te oddziały, tak. Natomiast oddziały frontowe, one po prostu przechodziły głównie przez Warszawę, tak. I w momencie, kiedy dotarły te formacje, tak, to zaczęła się rzeczywiście, one słabo walczyły z powstańcami, natomiast głównie skupiły się na mordowaniu ludności, na gwałtach, na rabunkach, tak, ludności cywilnej. I jeszcze to taka jest postać bardzo negatywna, najbardziej z nich wszystkich negatywna, Bronisław Malinowski. To jest, wskazuje, że to Polak, tak, no bo to był Polak, to był poznaniak, który w latach 20. wyjechał do Związku Radzieckiego, chciał tam budować z Polski, wyjechał z Polski do Związku Radzieckiego, przez granicę w zasadzie uciekł, chciał budować tam komunizm, natomiast trafił właśnie do oprawców NKWD, był wysłany na Syberię, prawda, był męczony, był bity, tak jak większość więźniów. I kiedy wkroczyła armia niemiecka do ZSRR, on stał się głównym przeciwnikiem właśnie władzy radzieckiej, zaczął organizować oddziały partyzanckie, zaczął organizować oddziały walczące przeciwko partyzance radzieckiej, tak? No już ja nie będę całej historii opowiadał, natomiast na początku sierpnia 1944 roku właśnie jego jako pierwszego przerzucono do Warszawy. On wziął ze sobą 1700 nieżonatych mężczyzn, Rosjan, tak? Którzy jako pierwsi właśnie wkroczyli już 1 sierpnia i zaczęli właśnie organizować mordy, tak? A jeszcze mieli dowództwo, mieli rozkaz Stachela, tak? Że mogą to robić. No więc, prawda, tutaj już zaczęły się takie mordy.
Jakie skutki przyniosło powstanie warszawskie dla żołnierzy, jakie dla ludności cywilnej i jakie dla architektury stolicy Polski?
Przede wszystkim nawet nie w samym powstaniu, tylko w efekcie powstania Warszawa została zniszczona, tak? No bo po upadku powstania rozkaz najpierw Hitlera, później Himmlera zakładał, że powstanie trzeba zrównać z ziemią, że nigdy więcej nie zostanie odbudowane miasto, tak? Mhm. Miało właśnie symbolem być takiej kary niemieckiej dla buntowników. I miasto zostało praktycznie całkowicie zniszczone, tak? Dla ludności, no ludność opuściła Warszawę, tak? Po powstaniu, ta, która przeżyła po powstaniu, no 100 tysięcy około zginęło, tak? Nawet 180 tysięcy około zginęło ludności. A może jeszcze przypomnę ten bilans. Zginęło do 18 tysięcy powstańców. Na początku powstania było około 50 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, jeszcze kilku innych formacji, tak? Z tego zginęło od 15 do 18 tysięcy, natomiast ludności cywilnej zginęło 10 razy tyle, czyli do 180 tysięcy zginęło ludności cywilnej, tak? W wyniku działań formacji niemieckich. No i przede wszystkim to, że cała ludność w zasadzie opuściła Warszawę, tak? No bo kiedy Niemcy niszczyli budynek po budynku, no to tam zostali tam nieliczni ludzie, tak? Którzy tam przetrwali gdzieś w piwnicach, przemieszczali się. Natomiast tak w zasadzie, no można powiedzieć, że cała, nawet nie większość, cała ludność opuściła Warszawę.
Bo miasto zostało zrównane z ziemią.
Miasto zostało zrównane z ziemią. No i także to były niepowetowane straty przede wszystkim dla polskiej kultury, no bo wszystkie zabytki, które były w Warszawie, tak, które nie zostały ewakuowane, czy zbiory Zamku Królewskiego w Warszawie, czy zbiory prywatne, które były, czy biblioteki, tak, biblioteka uniwersytecka na przykład, tak, Uniwersytetu Warszawskiego, to wszystko zostało stracone bezpowrotnie, tak? Czyli bardzo duże straty dla kultury polskiej, bardzo duże straty ludności, no bo 180 tysięcy ludności to jest bardzo dużo, tak? No i przede wszystkim zabytki Warszawy, tak? Te, które zostały. No, Warszawa została odbudowana, wygląda ładnie, ale to nie jest to, co było do 1945 roku, tak? Oryginalne.
Skala tych strat oraz to, że powstanie, przepraszam, warszawskie nie przyniosło zamierzonego rezultatu, jest źródłem tego, że do dziś toczą się spory o sens zorganizowania tego powstania. Ja nie wiem, czy warto, aby współczesne pokolenie opowiadało się za tym, czy to było warto, czy nie było warto, no ale takie spory toczą się. Czy w Ełku żyją jeszcze uczestnicy Powstania Warszawskiego?
Uczestnicy nie żyją, natomiast żyją potomkowie uczestników. Ja może przypomnę taki bardzo mało znany fakt z Ełku. Otóż mamy w Ełku ulicę Mazurską, tak? Ta ulica Mazurska obok Suwalskiej po wojnie nazywała się Małą Warszawą, dlatego że przyjechali kolejarze z Warszawy, którzy zasiedlili te kamienice, które są przy ulicy Mazurskiej. Kilkanaście rodzin chyba przyjechało, z tego co pamiętam. Oni zasiedlili ulicę Mazurską i wtedy mówiło się, że to jest Mała Warszawa, tak? Bo tam mieszkają warszawiacy, tak? Czyli ci, którzy z tej Warszawy wyjechali po powstaniu warszawskim. I druga to jest ulica Moniuszki. To samo, tak? Ulica Moniuszki też właśnie została zasiedlona w części przez kolejarzy, którzy przyjechali z Warszawy. No i potomkowie, prawda, tych osób, które tutaj przyjechały, żyją do dzisiaj, bo samych warszawiaków, czy samych powstańców, uczestników powstania, no to już dzisiaj w Warszawie nie ma. Ja może przypomnę postać dr Lisowskiej, która była w Warszawie, w powstaniu warszawskim sanitariuszką, tak? A później właśnie przyjechała do Ełku i w Ełku całe życie spędziła.
Co 1 sierpnia 1944 roku działo się w Ełku?
To jest bardzo dobre pytanie. No w zasadzie można powiedzieć, że nie za wiele, tak? Ełk był miastem jeszcze nie przyfrontowym w tym czasie, bo walki toczyły się w okolicach Augustowa. No tak jak już mówiłem wcześniej, było już zajęte Wilno, Białystok, tak? Tam się, natomiast to było około 60-100 kilometrów od Ełku, tak? Że Ełk żył jeszcze w miarę spokojnie, do października 1944 roku bardzo spokojnie. Natomiast jest taki bardzo mało znany fakt. Do Ełku przyjechał dowódca SS i policji właśnie na początku sierpnia 1944 roku przyjechał warszawski dowódca SS i policji, Brenner. I tak naprawdę nie wiadomo, bo już próbowaliśmy ustalić według źródeł po co on tutaj przyjechał, właśnie dlaczego nie był w tym czasie w Warszawie, tak, nie tłumił powstania, bo on przez cały okres okupacji był dowódcą SS i policji, w zasadzie policji w Warszawie, a w sierpniu 44 przyjechał, na początku sierpnia przyjechał do Ełku. Gdy wybuchło powstanie, przyjechał do Ełku, przebywał tutaj przez 2 do 3 tygodni, są zdjęcia z Ełku zachowane Brennera, Oskar Brenner, są zachowane jego zdjęcia z Ełku, i później wyjechał już do Norwegii, właśnie z Ełku, tak? I nie wiemy, co on tutaj w tym Ełku robił, co, jakie miał zadanie do wykonania, tak?
Czyli wiele jest jeszcze do odkrycia, jeśli chodzi o historię zarówno Ełku, jak i kraju. Ja na koniec przypomnę, że w sobotę w Ełku odbędą się uroczystości obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Historyczne w Ełku oraz Urząd Miasta w Ełku zapraszają do wzięcia udziału w tych obchodach. 1 sierpnia spotkanie pod pomnikiem poległym za wolną i niezawisłą Polskę w Parku Solidarności. To o 17:00. Obchody rozpoczną się uruchomieniem syren alarmowych w całym mieście. Na pewno nie zabraknie przemówień, złożenia kwiatów pod pomnikiem i o godzinie 18:00 msza święta w Ełckiej Katedrze. Panie Dariuszu, dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję bardzo.